edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
Chrześcijaństwu, jak COVID zaszkodził Kościołowi Jezusa Chrystusa. Do tej refleksji chciałem dzisiaj namówić zarówno tych z was, którzy wierzą w pandemię, jak i nie wierzą, tych, którzy są za szczepieniami, jak i tych, którzy są przeciw. I nie będziemy rozstrzygać tych sporów, ale wszyscy, którzy należą do Jezusa Chrystusa, powinni pochylić się nad tym problemem. Co ta chińska pandemia koronawirusa spowodowała w Kościele? Jak to naprawić? Jakie wnioski na przyszłość wysnuć? O tym będziemy rozmawiać w tej części związanej z nauczaniem, ale najpierw chciałem, żebyśmy śpiewali, żeby Bóg rozradował, pocieszył nasze serca, bo też część z nas straciła swoich bliskich, część zachorowała, część ma jakieś jeszcze do dzisiaj skutki negatywne chińskiego wirusa, część straciła pracę czy swoje biznesy. Będziemy się też modlić, żeby rzeczywiście Kościół Jezusa Chrystusa wyciągnął lekcję z tego, co się stało. Także najpierw będziemy śpiewać, potem modlić się, a na koniec przejdziemy do Słowa Bożego i tego tematu, który dzisiaj będzie nam towarzyszył podczas rozważania nad Słowem Bożym.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, raduj chlubcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.
I teraz zaśpiewajmy Hosanna. To jest numer 15. Hosanna Królowi Królów, cześć.
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna.
Jesteśmy ziemi solą, to jest numer 196.
Jesteśmy ziemi solą, gdy zwietrzeje na nic jest. Do niczego się nie przyda, ludzie ją wyrzucą precz. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Żaden człowiek świecy nie zapala, aby potem ukryć ją. Pragnie, żeby ją widzieć i starać, i co wejść do środka chcą. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy światłem tego świata, nigdy nic nie skryje go. Kto miłuje szczerze swego brata, Boży blask roztacza w prąd. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest.
Teraz proszę, byśmy podzielili się na mniejsze grupy, powiedzmy pięcioosobowe, i na 5 minut oddajmy się modlitwie w tych małych grupach. Jeśli jesteś sam przed komputerem, telewizorem, no to prosimy, ja też zachęcam cię, byś wołał do Boga, prawdziwego Boga, o to, by rzeczywiście ta lekcja, która przyszła na świat, która przyszła na Kościół, została dobrze zrozumiana przede wszystkim przez Kościół Jezusa Chrystusa. Módlmy się też o pociechę dla tych, którzy naprawdę stracili czy swoich ukochanych, czy zdrowie, czy swoją pracę, by Bóg ich i pocieszył, i jeśli to dotyczy jakichś takich strat życiowych, które można wyrównać, żeby dostali jeszcze więcej od swojego pasterza Jezusa Chrystusa. Za 5 minut wracamy do tematu głównego. Witajcie znowu. Jak COVID zaszkodził Kościołowi Jezusa Chrystusa? No, pierwszy, najbardziej oczywisty punkt, ja sobie takich punktów wymieniłem 8, ale oczywiście nie jest to pełna lista. Te punkty to też można by rozwinąć w oddzielne artykuły czy referaty. Postaram się tak skrótowo podejść do zagadnienia. Jest już włączony czat, także kto by swoje myśli chciał też dodawać, będziemy tu je czytać. Też was proszę o udział, ci, którzy jesteście przez media społecznościowe podłączeni do naszej transmisji. Czy też można pisać na kontakt@megakościół.pl. W każdym bądź razie pierwszy punkt jest najbardziej oczywisty. No, część ludzi w kościołach, część chrześcijan zmarła. No, można nawet powiedzieć, została zabita, bo już wiemy, że to jest celowe działanie. To nie był żaden, że tak powiem, naturalny czy przypadkowy i tak dalej. Komunistyczne Chiny do spółki ze Światową Organizacją Zdrowia przez kilka miesięcy ukrywały prawdę o COVID-zie, a Chińczycy, można powiedzieć, eksportowali śmierć, czyli samoloty z Wuhan rozwiozły wirusa wraz z ludźmi oczywiście. Z dziesiątkami tysięcy Chińczyków, tak na przykład północne Włochy zostały zainfekowane. To marszałek Senatu, pan Grodzki, który akurat tam wtedy był, o tym mówił, że tam w północnych Włoszech to wręcz takie jest drugie Wuhan, nie? No i tam właśnie było to epicentrum tej pierwszej fali pandemii we Włoszech. Także komuniści chińscy celowo zarazili cały świat tym wirusem. No i stąd śmierci. Śmierci także pastorów. Tu pamiętamy, pastor luterański zmarł właśnie z powodu COVID-a. Akurat mój równolatek, zdaje się, też rocznik 63. Wiem też o pastorze konserwatywnych baptystów, że też właśnie 50-parolatek też zmarł zabity przez COVID. Na pewno tę listę byście mogli wydłużyć ze swoich kościołów, spośród swoich znajomych. Także no, pierwszy taki skutek, że spora część chrześcijan została dotknięta fizycznie, bezpośrednio, albo została zabita, albo no, cierpi stratę po swoich bliskich. To są mężowie, żony, dzieci, ojcowie, matki i tak dalej. Albo też dzisiaj są już inwalidami. To jest no, taki skutek też bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo tragiczny, że ludzie do tej pory, można powiedzieć, kwitnący w życiu i w służbie, nagle są przykuci do łóżek, mogą przejść tylko parę kroków. Niekiedy też zmienił im się stan mentalny. O tym też słyszałem. Nie tylko chodzi o utratę tam smaku czy węchu, z tym powiedzmy da się żyć, ale słyszałem też o kompletnych takich przemianach mentalnych w wyniku, że człowiek na przykład staje się jakiś, ma trudności ze skupieniem, inaczej reaguje emocjonalnie niż przed chorobą. Także to są trwałe skutki tego chińskiego wirusa, które będą nam towarzyszyć. To będzie cierpienie albo z powodu straty, albo z powodu właśnie takiego mierzenia się z cierpieniem czy zmianą swoich bliskich. O tym trzeba pamiętać, szczególnie, że to jeszcze się nie skończyło. To my nie mówimy już tak jak o epidemii Hiszpanki tam sprzed ponad 100 lat, tylko mówimy o epidemii, w której w trakcie jeszcze jesteśmy. Także prawdopodobnie ta lista zabitych, zmarłych, bo przecież tu jeszcze trzeba dodać tych, którzy nie uzyskają odpowiedniej pomocy medycznej ze względu na przeciążenie lub zamknięcie służby zdrowia. Wtedy zabiegi ratujące życie, które normalnie by się odbywały, nie odbędą się i ci ludzie, choć nie zarażeni COVID-em, nie zarażeni tym wirusem, umrą z powodu niewykonania jakichś koniecznych zabiegów medycznych. Także warto, szczególnie kiedy niektórzy z chrześcijan próbują trywializować sprawę pandemii, żebyście sobie zdali z tego sprawę, no, że komuś być może zadajecie spośród swoich swoich braci czy sióstr straszny ból, bo oni wiedzą, że to nie ściema, oni wiedzą, że ich bliski umarł albo dzisiaj jest całkowicie innym człowiekiem czy człowiekiem niezdolnym do funkcjonowania w Kościele. Także to jest pierwszy, myślę, szczególnie z powodów takich osobistych, może najważniejszy dla wielu, wielu chrześcijan punkt, nie? Drugi punkt dotyczy już bezpośrednio życia Kościoła, tak sobie go opisałem, rozluźnienie dyscypliny w kościołach, a przez to spadek gorliwości i miłości wzajemnej chrześcijan. To jest coś oczywistego. Jeśli przez dłuższy lub krótszy czas chrześcijanie się nie spotykają w ramach bliskich więzi w Kościele, jeśli nawet spotykają się i cały czas jest cień tego zakażenia, że jest to w pewnym, powiedzmy, strachu czy obawie, to będzie to rodzić skutki właśnie jeśli chodzi o życie już indywidualne, o dyscyplinę moralną, o przemianę charakteru, o zachętę, jakiej od siebie nawzajem doświadczamy, czyli spadnie nasza jakość w świadectwie i tak dalej, ale to już następny punkt. Zobaczmy do Biblii. Biblia jasno na ten temat mówi. Księga Przypowieści, 27 rozdział, to jest jeden z częstszych fragmentów. Niektórzy wchodząc gdzieś do naszych pomieszczeń, to widzą to na ścianach właśnie ten werset. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek, drugi człowiek, czyli potrzebujesz wspólnoty, potrzebujemy siebie nawzajem, żeby zmieniać swój charakter, nie? Jeśli te kontakty będą rzadkie lub właśnie z taką dużą jak gdyby rezerwą i tak dalej, to oddziaływanie człowieka na człowieka, to żelazo ostrzy się żelazem, będzie mniejsze. I to rzeczywiście, tu niedawno mieliśmy obóz naszego projektu Mega Kościół, za chwilę wam pokażę krótką taką migawkę filmową na ten temat, to widzieliśmy tego skutki. Widzieliśmy, że wow, tyle nie widzieliśmy się, tyle czasu nie byliśmy razem. Każdy dawał to świadectwo, że nasza gorliwość spadła, a teraz ją odzyskujemy dzięki spotkaniu. Możemy w liście do Hebrajczyków, taki sztandarowy fragment dotyczący tego, że chrześcijanie mają się spotykać właśnie w tym celu, o którym mówię, by dodawać sobie otuchy, zachęty, by nasza gorliwość wzmagała się. Proszę.
I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Także w sposób, jasny, zarówno stary, jak i Nowy Testament mówią o konieczności regularnego, kościoły przyjęły, zresztą nie tylko kościoły, w Starym Testamencie również, spotykanie się co tydzień, a jeszcze do tego kilka razy w roku. Kilka razy w roku, jeszcze w większych takich skupiskach, to wiemy ze Starego Testamentu, tam Bóg im wyznaczył kilka takich świąt, żeby właśnie wszyscy w takiej dziesiątkotysięcznej wspólnocie, może i więcej, doświadczali tego, że są ludem Bożym. Nie? To doświadczenie było bardzo mocno pokiereszowane. Nie mówię, że go w ogóle nie było. Oczywiście próbowaliśmy to zastąpić internetem, spotkaniami właśnie takimi w sieci i tak dalej. To się dało po części zrobić, ale wiadomo, że tego spotkania, tych, jak ja to mówię, przerw kawowych, bo na naszych zjazdach to nie są tam moje nauczania czy innych tu osób najważniejsze. Najważniejsze są przerwy kawowe, czyli ten czas wspólnoty, kiedy możemy ze sobą rozmawiać. Oczywiście przerwy kawowe. Nie ma u nas przymusu picia kawy, żeby jak ktoś z tego hasła zaraz tu hejterzy tam dorobią znowu jakąś brodę, gębę, nie wiadomo co tam jeszcze. No oni tam siedzą i nad tym główkują, jak tu nas oczernić, przedstawić w fałszywym zwierciadle. Myślę, że każdy, kto życzliwie tego słucha, rozumie, co to znaczy ten termin przerwa kawowa. My je specjalnie wydłużamy niekiedy na różnych konferencjach, to jest tam 5-10 minut, a u nas to tak musi być przynajmniej pół godziny, niekiedy tam do godziny dochodzą te przerwy, to później się skróci wykład i tam wykładu i tak nikt nie pamięta. A tak trochę, wiecie, rejestrujemy, no to później można sobie powtórzyć jeszcze wykład. Przerabialiśmy ostatnio Księgę Nehemiasza, także niebawem też najciekawsze fragmenty tych rozważań będziecie mogli zobaczyć. No ale wróćmy, czyli pierwszy punkt, no śmierć bliskich, śmierć pastorów, nieodwracalne inwalidztwo części, czyli takie powiedzmy fizyczne uderzenie w Kościół, nie? Drugie to jest rozluźnienie dyscypliny w kościołach, a przez to spadek gorliwości i miłości wzajemnej. No to prowadzi do kolejnego wniosku, punkt trzeci. Osłabienie wspólnotowej ewangelizacji Kościoła. Oczywiście spadek gorliwości prowadzi też do osłabienia indywidualnej gorliwości ewangelizacyjnej, no ale jeśli się Kościół nie spotyka, jeśli też nie może zapraszać obcych ludzi, znaczy tych spoza Kościoła, no to świadectwo wspólnoty Kościoła, które jest jednym z najważniejszych elementów ewangelizacji. To możemy sobie zobaczyć, na przykład Jezus o tym mówił w 13 rozdziale Ewangelii Jana.
O tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Nie miłość do Boga nawet. Bo to powiedzmy indywidualnie możesz okazać miłość dla Boga, do Boga, poświęcenie dla Niego, świętość i tak dalej. To możesz indywidualnie pokazać. Ale jak, kiedy jesteś sam i nie masz kontaktu z innymi wierzącymi, jak masz pokazać miłość wzajemną do braci i sióstr w Kościele? No powiedzmy, że się jakoś tam trochę da, ale jest to trudniej. Wielu z was, ja osobiście też tego doświadczyłem, kiedy trafiłem pierwszy raz na takie spotkanie podobne do naszego dzisiaj tutaj, spotkanie ruchu azowego. Byłem jeszcze wtedy niewierzący. Już nie byłem ateistą, byłem raczej, powiedzmy, już agnostykiem, już szukałem, ale kiedy jako taki sceptyk przyszedłem na to spotkanie, gdzie było, powiedzmy, nie wiem, tam z 80-90 osób tutaj na Staszica, w takiej podziemnej krypcie, bo tamto duszpasterstwo Emanuel się spotykało, no to stwierdziłem po wyjściu, wow, oni coś mają, czego ja nie mam. I tu nie, to nie było, wiecie, definiowane, że ja tam bym tu zważył, zmierzył i tak dalej. Ja to wiedziałem, że coś ci ludzie mają. Nie wiedziałem jeszcze co, nie wiedziałem jak to się nazywa, jak to zjeść i tak dalej. Parę miesięcy później, no to tam się dowiedziałem, nie? Mówię o tym momencie, kiedy zrozumiałem, po pierwsze, że Jezus nie umarł tylko i nie jest tam pochowany w grobie i tylko żałujemy i płaczemy nad Jego śmiercią, tak jak to w Wielki Piątek, tylko że Jezus zmartwychwstał, a jeśli zmartwychwstał, to żyje. Nie? To było dla mnie wow! To pewien pastor, David Wilkerson zresztą z Ameryki, był w hali Wisły i takie rzeczy w Krakowie opowiadał i Bóg mi dał wraz z małżonką być na tym spotkaniu. Tam to dopiero do mnie dotarło, chociaż pewnie inni chrześcijanie już wcześniej mi to mówili. No ale to właśnie na tym polega to, jeden sieje, drugi żnie. Nie? Rozumiecie, że wielu, my też przecież ludziom różne rzeczy mówimy, a oni tego to nie dociera, jak woda po kaczce. No i ja też taki byłem, nie? Ale gdzieś wtedy mnie przywaliła ta, wow, Jezus żyje, On jest tutaj, koło mnie, nie? Gdzieś to, a nie jest tylko jakimś archaizmem, wiecie, gdzieś tam stary bohater, taki jak Aleksander Macedoński, możemy tam rozpamiętywać, czy mu się tam udało, nie udało, źle zrobił, dobrze zrobił i tak dalej, nie? No i drugą prawdę wtedy zrozumiałem, po co ten Jezus zmarł na krzyżu. Wcześniej to ja nie miałem specjalnie jakiegoś kłopotu z grzechem, byłem takim, powiedzmy, dobrym dzieckiem, dobrym uczniem, studentem i różne takie tam rzeczy, ale ten człowiek, chociaż spotkał się tam, to było spotkanie dla narkomanów i pijaków, nie? No bo David Wilkerson głównie w takich obszarach tam Nowego Jorku, nie? Taka książka Krzyż i sztylet, nie? No to on tam właśnie w tych obszarach się poruszał, nie? Do takich ludzi mówił i do Polski przyjechał. No też tak ta ewangelizacja była, czy to spotkanie było głównie dla narkomanów i osób uzależnionych. Ja mówię, ani nie byłem żadnym narkomanem, tam też nie miałem kłopotu i nie mam z alkoholem, a się na tym spotkaniu dzięki Bogu znalazłem. I on tam o tych narkotykach też mówił, ale zaczął mówić o egoizmie. To stwierdziłem, to o mnie akurat. Wtedy zrozumiałem, że grzesznik to nie jest taki, wiecie, tam jakiś leżący w rynsztoku, czy w burdelu, czy w więzieniu i tak dalej. To może być naprawdę człowiek w garniturze, pachnący, ładnie wyglądający, mający wielką ogładę i kulturę, ale w środku, ale w sercu będzie zły. Tak jak kiedyś ja, a dzisiaj być może ty. Nie? I wtedy te dwie prawdy do mnie dotarły, że z jednej strony Jezus żyje, bo zmartwychwstał i chce wejść do mojego serca, żeby wyrwać z niego skłonność do grzechu, dać mi moc nad grzechem, a przede wszystkim, żeby mnie uratować od kary za mój grzech, czyli wiecznego oddzielenia od Boga. Także, ale to doświadczenie wspólnoty chrześcijańskiej, które było kilka miesięcy wcześniej, to ono już mi powiedziało, o, to ja tego chcę. Ja chcę iść w tym kierunku. Te następne rzeczy, to już wiecie, to poszło jak po sznurku. Zresztą wiele waszych historii będzie bardzo, bardzo podobna. Ten element świadectwa Kościoła, czyli wspólnota, doświadczenie, kiedy niewierzący zapraszamy naszych znajomych, rodziny i tak dalej, i oni są wraz z Kościołem. To niekoniecznie musi być klasyczne nabożeństwo. Wystarczy, że oni nawet na ognisko przyjdą chrześcijańskie, czy nie wiem, na grilla, na mecz piłki i tak dalej, nożnej, czy czego tam jeszcze. To już doświadczą, że to są inni ludzie i przede wszystkim inna relacja jest między tymi ludźmi. Inaczej mówiąc, oni się naprawdę kochają. A teraz krótki, tak jak powiedziałem, kilkudziesięciosekundowy, że tak powiem, wspominek z naszego niedawnego zjazdu mega kościoła.
Czułam się, jakbyśmy się ze 20 lat znali.
Jest to naładowanie baterii duchowe, przeżycie.
Zatkało mnie.
No rewelacja po prostu, no.
Niesamowita rzecz i tak chwyta za serce.
Było parę chwil, gdzie się wzruszyłem.
Wrażenia są niesamowite, no przede wszystkim po tak długim czasie spotkanie, wyjazdy w grupach i jakieś indywidualne rozmowy, no i wspólny śpiew.
Jestem bardzo szczęśliwy.
Jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście źródłem naszego szczęścia jest Jezus w nas, ale przeżywanie tego szczęścia szczególnie eksploduje, kiedy jesteśmy razem jako bracia i siostry w Chrystusie. Tu widzieliście, mówię o nowych widzach, coś takiego jak chrzest wodny, zanurzenie w wodzie. To nie jest żaden sakrament, nic się wtedy nie dzieje, wiecie, tam trąby anielskie nie grają, my niekiedy śpiewamy, ale to nie to samo. To jest znak. Znak, że ktoś już należy do Jezusa Chrystusa. To jest świadectwo, że jestem już zbawiony przez Jezusa Chrystusa i to demonstruje. To jest też dla mnie przeżycie, bo zobaczcie, zanurzenie oznacza śmierć starego człowieka. Wynurzenie, już innego, bo mokrego, symbolizuje, że jesteśmy nowym stworzeniem. Każdy, kto zawołał do Jezusa Chrystusa, jest nowym człowiekiem. Stare przeminęło, jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset, a oto wszystko stało się nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. To właśnie symbolizuje prawdziwy chrzest chrześcijański, oczywiście ludzi, którzy już wcześniej dali świadectwo, że należą do Jezusa, a chcą za Nim iść. Widzicie w tym momencie bezsens tak zwanego chrztu niemowląt, gdzie się tam pokrapia i jakieś zaklęcia odmawiam podczas tego tak zwanego katolickiego sakramentu. 27 osób w tym okresie około zjazdowym przyjęło chrzest, czy dało się ochrzcić, czy poprosiło o chrzest. No to już tam nie będziemy się tutaj o słowa spierać. Było to dla nas wielkie przeżycie. Oczywiście wcześniej, cały wieczór słuchaliśmy kilkudziesięciu świadectw. To też była no, niezła gratka i tam Bóg też dał nam przeżyć takiej właśnie atmosfery, gdzie jeden z nas powiedział, no po prostu jestem szczęśliwy. Tego przez ostatnie półtora roku było mało albo prawie wcale. To zabrali nam chińscy komuniści. Warto o tym pamiętać. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, jeśli chcecie coś dodać do któregoś z punktu, ja chcąc się wyrobić w czasie, obiecałem, że wakacje to będzie godzina. Także ja tak dość szybko galopuję przez te punkty. Jeśli chcecie mi przerywać, proszę bardzo. Tu są mikrofony, też można na łączach na różny sposób z nami się łączyć. Czy do tych trzech punktów ktoś chciał coś dodać i już mamy jakiś głos? Nie słyszę i nie widzę. Mamy? Na razie cisza, spokój. No dobrze. No może teraz czwarty punkt. Silne podziały wśród chrześcijan związane z pozabiblijnymi treściami. Zobaczcie, że wiele, można powiedzieć, wspólnot przyjęło jakiś taki kurs odcinający się od pozostałych ze względu na to, jakie kto miał tam opinie na temat maseczek, na temat w ogóle istnienia wirusa, czy pandemii, czy teraz na temat szczepionek, no to już nie bacząc z jakich powodów, z jakich argumentów i jak dochodzi do swoich wniosków, no to już pojawiły się takie, można powiedzieć, ekskomuniki, jakby czasy tam katolickiej inkwizycji wspominać, że to jest no, brat, siostra czy kościół nawet, który nie jest posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Tu, tak wam powiem, przy okazji prywatnie na tym zjeździe, choć testowaliśmy tych, którzy nie byli szczepieni, były osoby, które są nieszczepione, które też są przeciwnikami szczepień i tak dalej, nie? Bo uważamy, że jeśli człowiek uczciwie podchodzi do zagadnienia, ma jakieś tam swoje powody i nie są to durne powody. No tak sobie rezerwujemy prawo do rozstrzygania, co jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem, a co nie jest. Czyli jak nam ktoś przychodzi i mówi, że tę pandemię spowodowała przelatująca kometa albo jakieś inne tego typu dziwowiska, no to jednak nie przyjmujemy tego za dopuszczalne w chrześcijaństwie wytłumaczenie tego świata, ale o tym to świata nauki, świata, że tak powiem, mikroorganizmów i tych rzeczy. O tym jeszcze chwilę później powiem. Ale pamiętamy, jak no, są pastorzy, to do dzisiaj, którzy twierdzą, że kto nosi maseczkę, tu na przykład wszyscy ci gipstynkarze mają teraz problem, to oni przyjęli znamię bestii, nie? Albo jak ktoś się zaszczepił, to już nie jest człowiekiem. Naprawdę od ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, słyszałem takie bzdety, że jak ktoś się zaszczepił, no to jego tam kod genetyczny został zmieniony i on już teraz nie jest człowiekiem, nie ma praw człowieka. Rozumiem, co, już można zabijać tych ludzi? No, no naprawdę takie rzeczy mi przysyłają ludzie, którzy twierdzą, że są moimi braćmi czy siostrami w Chrystusie. No tu ktoś z was dostał takie maile, to proszę, żeby nie było, że to ja tylko tak jestem tego, o tu. Ale proszę jakby się zgłosić i potwierdzić to, nie? No bo ja widzę wasze zgłoszenia.
Tak, ja dostałem takiego maila.
Ktoś jeszcze? Ktoś nam też mówi, to proszę do mikrofonu. Też dostałaś takie. No, także widzicie, że no... I to od chrześcijan, od ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, to takie kucypały są opowiadane. Jeszcze raz mówię, są argumenty przeciwko szczepionkom. Są ciężkie argumenty przeciwko szczepionkom. To jest ingerencja w system immunologiczny, to jest ingerencja w ciało człowieka, w zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Nie? No ale na przykład jak ktoś se robi tatuaż, to nie jest ingerencja w ciało człowieka? Nie można się czymś zarazić przy tatuowaniu? Nie słyszeliście nigdy o czymś takim? Bo jakoś słyszałem. No i zobaczcie, że jakoś ci, którzy przyjmują tatuaże, przez tych samych ludzi nie są, że tak powiem, nazywani już nieczłowiekami. Nie? Czyli widzicie, że jest tutaj jakiś element irracjonalny, który ci ludzie przyjmują z kosmosu, to żartuję, a przyjmują z wrogiej komunistycznej propagandy. Czyli silne podziały. Mówię, nie będziemy wchodzić w te treści, ja tylko pokazuję intensyfikację, intensywność tego konfliktu. Nie? Że wręcz nawet mówią, że nie są ludźmi lub nie są chrześcijanami i że to znamie szatana przyjęli i tak dalej. Nie? Że takie... I tu niestety większość tego typu takiej ostrej, krzywdzącej dla innych braci i sióstr w Chrystusie retoryki pochodzi właśnie od tych, powiedzmy, antyszczepionkowców, antykowidowców, antypandemistów, czyli tam pandemia to ściema i tak dalej, nie? Z tego obozu, nie? Pochodzą takie ostre, krzywdzące i absolutnie nie mające podstaw biblijnych. Tu. Pokażcie mi w Biblii, że szczepienie to jest znak bestii. To jest tylko wasz, myślę, chory pogląd. Dowodu na to żadnego w Biblii nie ma. Albo wcześniej, że noszenie maseczki to jest znamie bestii. Nie? To pastor Cylikas takie głupoty oplatał. Nie wiem, na jakim etapie oduraczenia on jest dzisiaj, no ale to już tam nie śledzę. Pamiętam tylko jego sławetny wpis o noszeniu maseczka. I to już mi wystarczyło, nie? To już mi wystarczyło, że coś jest nie tak z tym człowiekiem. Ale wróćmy do naszego punktu. Silne podziały wśród chrześcijan związane z pozabiblijnymi treściami. I zobaczcie sobie list do Efezjan, 4 rozdział. Tam jest nakaz, by zachować w kościele, to jest list do kościoła w Efezjan, w Efezie to jest też list w tym sensie do nas, możemy to przenieść, ten nakaz na wszystkie kościoły, na siebie. Tam jest nakaz, żeby się starać zachować jedność ducha w spójni pokoju. I zobaczcie, jakie tam obszary, te powiedzmy, gdzie nie można dyskutować spraw chrześcijańskich. Wiecie, gdzie no musimy mieć wszyscy zgodę, jeśli ktoś nie ma tu zgody, no to wychodzi poza obręb Kościoła wiernego Jezusowi Chrystusowi. Przeczytajmy proszę ten fragment.
Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jeden ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
No i pokażcie mi, gdzie tu jest o pandemii, o szczepionkach, że Kościół musi mieć tutaj, wiecie, jedność i tak dalej. Nie? Tak jak powiedziałem, można podchodzić różnie, ale trzeba mieć argumenty. Jeśli ktoś mówi... Ja tak myślę, że szczepionka zabija. To wiesz, to możesz sobie myśleć na przykład, że to krzesło zabija, na którym siedzisz, nie? I teraz co, obłożysz ekskomuniką wszystkie krzesła w kościele i będziemy stać teraz? Bo tobie się tak wydaje, nie? Zaraz do tego sposobu, że tak powiem, rozstrzygania tego typu sporów przejdziemy. Ale jeśli chrześcijanie dyskutują o tym, pokazują argumenty. Zobacz, no takie są argumenty. No ktoś drugi zbija te argumenty. No słuchaj, no to poczekajmy, zobaczmy, co będzie dalej. Tak a propos, ilu jest tam wirusologów, mikrobiologów wśród polskich protestantów? Wszyscy, tak. Wszyscy właśnie z tego środowiska antyszczepionkowego. No nagle są ekspertami od tych dziedzin, na których zielonego pojęcia nie mają, ale no przeczytali coś na Facebooku, jak to jest? Kontramasoni? Jak? Mietek kontramasoni. Już są mądrzy, nie? Także to jest rzeczywiście choroba dzisiejszego całego społeczeństwa. Ona też, bo to wiecie, nie tylko chrześcijanie, nie tylko protestanci ulegli takiemu zwiedzeniu. To praktycznie całe społeczności nagle mikrobiologów się okazały. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o nasz światek protestancki, jak my od lat próbowaliśmy ludzi do polityki przekonać, nie? Chrześcijan, tych protestantów. Słuchajcie, zainteresujcie się polityką. Biblia mówi o polityce bardzo, bardzo, bardzo wiele razy. Jezus mówił bardzo często o różnych zagadnieniach politycznych. To dlaczego wy nie mówicie? Do pastorów miałem pretensje. Dlaczego nie nauczacie o kwestiach politycznych, o podatkach, o sądach, o państwie? O narodzie. Przecież to wszystko jest w Biblii. Dlaczego nie nauczacie o polityce? Nie? Pamiętacie moje tu tyrady? Oczywiście nic. Nie? My pobożni jesteśmy, a polityka podziały wprowadza wśród braci. Nie? Noż to mówmy prawdę ze Słowa Bożego o polityce. Ja już nie mówię, na kogo masz głosować, ale to, co jest w Biblii na temat polityki, to jest obowiązkiem każdego pastora nauczać w Kościele. Proste jak dwa razy dwa. Teraz wszyscy wierzą w spiski. A to firmy farmaceutyczne, a to masoni, a to Żydzi. Bo ja słyszałem nawet taką teorię, że Żydzi to się zaszczepili swoją inną szczepionką, a cały świat to inną szczepią. Ja nie wiem, czy ta, bo to kobieta akurat z kościoła jakiegoś tam. Ona opowiadała, że te Żydzi mają te swoje szczepionki, no a teraz jest akurat tam czwarta fala w Izraelu. To co ona powie? Ten jej argument upadł niby. Ale gdzie tam? On ma na pewno już 15 lepszych, nie? Także głupota, że tak powiem, galopuje w, że tak powiem, wielkich podskokach, nie? No i zaraz przejdę do punktu piątego. Także pamiętajmy, jeszcze raz podkreślę, niezależnie jaki kto ma pogląd, nie powinien negować tego, że ten drugi, który ma inny pogląd, jest jego bratem lub siostrą w Chrystusie. Możemy się złościć na siebie nawzajem. Możemy się spierać ostro, argumentować swoje racje. Ale pozostańmy po pierwsze na płaszczyźnie miłości wzajemnej, a po drugie na płaszczyźnie faktów, a nie fejków. No, to tak, takie proste zastosowanie. Niestety, pamiętajcie, że zarówno diabeł, jak i jego ludzcy mocodawcy, znaczy ci ludzkie narzędzia, czyli komunistyczna agentura przede wszystkim w tym świecie, bo pamiętajcie, że prezydent Reagan no to powiedział, kiedy rozpoczął wojnę ze Związkiem Sowieckim, idziemy na wojnę z Imperium Zła. Z Imperium Zła. I to powiedział na dorocznym zjeździe pastorów Ameryki. Nie? Idziemy na wojnę z Imperium Zła. Tak określił komunizm i wtedy, to jest tam chyba 81 rok, o ile dobrze pamiętam, zobaczcie, że w świecie chrześcijańskim Ameryki to było jasne. I też w świecie chrześcijańskim całego zachodniego świata. Że komunizm jest antybożym, diabelskim systemem. Przecież ten sam komunizm dzisiaj jest w Chinach komunistycznych wprost z nazwy, a także w Rosji, która się tylko przepotwarzyła z zewnątrz. Ludzie nie widzą, że przecież właśnie to wbicie tego klina i stworzenie tych bzdurnych podziałów wśród chrześcijan jest robotą diabła i jego agentury ziemskiej. No, warto sobie z tego zdać sprawę. Na pewno nie jest to wolą Jezusa Chrystusa. Bo gdyby było, no to by się to gdzieś w Biblii pojawiło. A nie ma. Noż to warto to wziąć pod uwagę. Punkt piąty. Sprawa z koronawirusem, z pandemią. Koronawirus obnażył niski poziom zdrowego rozsądku wśród chrześcijan. niski poziom polegania na faktach oraz niebiblijny stosunek do nauki. O tym mówiłem gdzieś tam pewnie z pół roku temu, chyba w dwóch nauczaniach, czy chrześcijaństwo, czy Kościół ma walczyć z zabobonem, to jedno z nich było. Także tutaj można pokazać, jak Biblia każe korzystać ze zdrowego rozsądku. No zobaczmy najpierw u Salomona z Księgi Przysłów, czy Przypowieści.
U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc.
I następny.
Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby.
No i zobaczcie, zdrowy rozsądek, niewiara, zguba, jakoś tak tu się plecie. Zdrowy rozsądek, czyli za pomocą logiki, faktów i myślenia przyczynowo-skutkowego mamy oceniać rzeczywistość. To nie jest wybór, to jest nakaz. To jest nakaz Biblii. Korzystać ze zdrowego rozsądku. Nie? Jest taka herezja wśród już chrześcijan od dawna istniejąca, taki fideizm, czyli wstawianie wiary tam, gdzie są fakty i zdrowy rozsądek. To na przykład w Kościele katolickim mówi, kiedy ksiądz brudnym swoim obrzydliwym łapskiem, nie, rozdaje opłatki, to twierdzą, że bakterie nie mogą się przenosić. Albo jak on dotyka, dając te opłatki do ust poszczególnych tych katolików, nie, jednemu dotknie tu do śliny, teraz drugiemu tę ślinę przeniesie i później stu następnym. To, że on nie przenosi drobnoustrojów. Naprawdę część katolików to wierzy. Pamiętacie tu siostra Tymoteusza. Nie, to jest jej imię żeńskie, od Tymoteusz. Nie, to nie mówię o Kornelii czy Eunice, bo to są siostry Tymoteusza naszego. Nie, tylko siostra Tymoteusza. Nie będziemy puszczać tego wycinka, chyba że tam znajdziecie mi na szybko, ale to trudna sprawa, jak ona mówi, że ona jakoś tak ona to brzydko powiedziała, czy tak ostro powiedziała, że ona stwierdziła, że ona już nie będzie przyjmować tych komunikantów, tak wiecie, do ust, tylko na rękę będzie chciała. Ale ja to tam i tak nie bardzo w to wierzę, no bo zobaczcie, jak jedni do ust, drudzy na rękę, no to on jeden oślini se palec u jednego chorego, nie, tu, później weźmie ten komunikant, nie, tą ręką, którą oślinił u tego i da siostrze Tymoteuszu, przepraszam, na rękę, nie, da siostrze Tymoteuszu, wezmę se drugi. Da siostrze Tymoteuszy na rękę i ona zje, no to co będzie? Rozumiecie? No co będzie? No to rozumiecie, że tu samo to przyjmowanie opłatków na rękę nic nie zmienia, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną. Nie? To dalej jest przenoszenie bakterii czy wirusów, nie? Czy jednego i drugiego. Zwykle to mamy w ślinie jedno i drugie. Coś pani doktor chcesz dodać? No bo widzę, że żywo reagujecie, to się pytam, proszę bardzo, nie?
No przekazywanie drobnoustrojów, czy ślina, czy skóra później, no to jest oczywiste, że można w ten sposób również zarażać.
Tak, ale pamiętacie na portalach katolickich, wydaje mi się, że jeden biskup katolicki nawet coś takiego powiedział, że ręce księdza to nie przenoszą tych drobnoustrojów, nie? Także no takie kucypały, zabobony, albo że na przykład wśród katolików była taka dość powszechna ulotka, gdzie mówiło, że wystarczy, nie pamiętam co trzeba tam wystawić w oknie. Czy jakiś obraz maryjny, ktoś pamięta? Obraz maryjny, czy coś jeszcze, czy może tę ulotkę wystarczy w oknie wystawić i już wirus będzie omijał drzwi tego domu, nie? No takie zabobony rzeczywiście w tym czasie się przewaliły, można powiedzieć, przez cały świat, ale też weszły do kościoła. Ja pamiętam, pokazywaliśmy taki kościół z Warszawy. Nie pamiętam, jak on się nazywa? Ktoś pamięta nazwę tego kościoła, co tak na samym początku pandemii zrobili sobie party i tam bunga bunga, nie? Skakali, cieszyli się, tam, no, tam wymiana, że tak powiem, drobnoustrojów była dość duża, bo to w dużej ekspresji takiej było. Pokazywaliśmy fragment z tego nabożeństwa i oni mówili, że Duch Święty jest lepszy niż te, no, te środki antyseptyczne do tego i że zabija wirusa i że u nich na spotkaniu akurat ten wirus się nie przenosi. Także takie zabobony nie tylko w kościele katolickim czy gdzieś w cerkwi prawosławnej, ale w kościołach protestanckich też takie głupoty, taki zabobon był, a niestety w niektórych kościołach dalej jest szerzony. Czyli i to nie, tego nie spowodował koronawirus. Zobaczcie ten punkt. Koronawirus to obnażył. Pamiętacie, jak mówiłem, że zwiedzenie idzie od zielonych, taki artykuł dawno, dawno temu, no tam nie wiem, dawno, no tam z 5, może 8 lat, nie pamiętam ile, ale cała okładka miesięcznika Idź pod prąd. Jeśli nie mamy starej, możemy nową pokazać. Teraz jest akurat o wolności, o tym, że w Polsce chcą zamykać do więzień za głoszenie prawd biblijnych. Także no, to jak ktoś chce sobie znaleźć miesięcznik Idź pod prąd, to zapraszam gdzieś tam w kioskach Ruchu, w salonach Empik czy Garmon. U nas oczywiście też. A ten stary numer to jest właśnie pod tytułem, tam był, znaczy tytułowy artykuł, to był Zwiedzenie idzie od zielonych, że tu już mniej więcej od 100 lat w kościołach protestanckich idzie taki atak na rozum w kierunku uczuć. On chce tak wierzyć i fakty mogą mówić, co chcą, co, nieważne co. Słowo Boże może mówić co innego, ale on chce tak wierzyć i se będzie wierzył. No i kto mu zabroni? No oczywiście, jest wolność. Ja słyszałem o takich, którzy wierzyli, że są Napoleonami albo gotowanym jajkiem. Czytałem też o takich. No można wierzyć w co się chce, tylko że czy to jest po pierwsze mądre, zgodne ze zdrowym rozsądkiem, a czytaliśmy, że no Bóg chce od nas zdrowego rozsądku, nie? I czy to nie jest kompromitujące dla ciała Chrystusa, czy to nie jest wbrew nakazowi Boga? Bo zobaczcie, Bóg nakazał nam żmudnie badać naturę zjawisk przyrodniczych. Zobaczcie też Salomon, Księga Kaznodziei, pierwszy rozdział, werset 13.
Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili.
Słuchajcie, no mam już niewiele czasu, bo może są wasze głosy, także proszę, czy ktoś tu chce coś uzupełnić? Ten punkt jest taki chyba najbardziej, jakby to powiedzieć, podburzający emocje, nie? To jeśli ktoś chce coś dodać, to króciutko, bardzo proszę. Jak nie, to szybko przejdę przez następne jeszcze 3 punkty. Nie widzę. 6. punkt. Fałszywy alarm apokaliptyczny. Już troszeczkę tego dotknąłem. To kompromituje to, co jest w Księdze Apokalipsy, to, co Kościół powinien głosić jako sprawy związane z porwaniem Kościoła, z czasem Apokalipsy i tak dalej, co my robimy, ale właśnie ze względu na ten fałszywy alarm, że już o, to już apokalipsa, bo maseczki każą nosić, to już apokalipsa, bo szczepią, czy obowiązek szczepień gdzieś tam wprowadzili i tak dalej. Zobaczcie drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, apostoł Paweł już, że tak powiem, studził gorące i niezbyt rozgarnięte głowy.
Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański.
Dzięki. Dość oczywisty punkt. Mówię, możemy go kiedyś jeszcze rozwinąć na jakichś może warsztatach czy dyskusji. Jeśli to, co mówię, was porusza, to piszcie proszę w komentarzach. Możecie dać lajki. Możecie też dać dyslajki. To już tam jak kto woli, ale wasza reakcja no, jest dla nas zachętą, że ktoś myśli nad tym, o czym mówimy. Punkt 7. Zwiększenie kontroli władzy państwowej nad kościołami. To się dokonało. To się dokonało, wjeżdżały kontrole sanepidu, takie, śmakie, ile tam osób może być, nie tego, to jeszcze się będzie działo, to będzie jeszcze więcej tego. Różnie można to interpretować, czy dobrze, czy źle, czy kościoły się mądrze zachowały, czy niemądrze. Nie chcę w to wchodzić, nie? Ale faktem jest, że dominacja władzy państwowej nad społeczeństwem całym wzrosła, nie? I nad kościołem również. Nie? To przypomina nam scenariusz apokaliptyczny, 17 rozdział Księgi Apokalipsy, właśnie pokazuje Kościół, który zdradził Jezusa z siedzibą w Rzymie, w mieście na siedmiu wzgórzach, który zwodził ludzi z całego świata na rzecz władzy rządu światowego. No potem, jak już, że tak powiem, zrobi swoje, no to ten rząd światowy zniszczy ten rzymski kościół. To jest objawienie 17 rozdział. Nie będziemy czytać, możecie sobie cały ten jako pracę domową przeczytać. Punkt 8, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest zubożenie społeczeństw Zachodu kosztem komunistów chińskich. Czyli zobaczcie, siła misyjna komunizmu, czyli oni będą mogli kolejnych dziennikarzy przekupić, kolejnych polityków, policjantów, sędziów i tak dalej, bo mają więcej pieniędzy w wyniku tego ataku bronią biologiczną, nie? A świat chrześcijański ma mniej pieniędzy. Czyli siłą rzeczy, siła taka materialna, misyjna, bo przecież te pieniądze są potrzebne na misję Kościoła, nie? Na utrzymanie misjonarzy, kościołów, druk różnych rzeczy, o na przykład druk takich darmowych egzemplarzy. Jak nie masz, to ci wyślemy za darmo, płacisz tylko za koszt wysyłki. A to właśnie chrześcijańscy biznesmeni w Stowarzyszeniu Gedeonitów skupieni dają pieniądze, czy dawali pieniądze. Teraz na pewno będzie mniej tych pieniędzy, no chyba, że zwiększy się, no, że tak powiem, procent dawania, nie? Bo nawet jak zubożeją chrześcijanie, no to jeśli będą świadomi tego, co się dzieje, no to dadzą nawet więcej pieniędzy. Proszę, biblijny dowód, można zobaczyć, kościół w Tesalonice był kościołem jednym z najuboższych, a dał najwięcej. To apostoł Paweł mówił, wow, byłem w Koryncie, jeden z najbogatszych kościołów, byłem tam, ale to, co wyście zrobili w Tesalonice, to przechodzi ludzkie pojęcie. No zobaczcie sobie, tak właśnie Biblia o tym mówi. Także siła misyjna Kościoła, jeśli chodzi o materialną warstwę, spadnie, bo spadną dochody świata zachodniego, a tam głównie są chrześcijanie i zaplecze materialne ewangelizacji. Oczywiście do świata zachodniego też zaliczam Koreę Południową, która jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o wysyłanie misjonarzy po Stanach Zjednoczonych. I wiemy, że też Koreę Południową też ten wirus i jej gospodarkę też mocno dotknął. Oczywiście mówię, remedium na to, no to jest zwiększyć ofiarność. Tu tak przy okazji się przypomnę, no koniec miesiąca mamy taką no, akcję, że 1000 osób wspiera naszą telewizję. Ja mówię, dawajcie mniej, wpłacajcie mniej, ale niech nas będzie coraz więcej. 1000 gitar nam gra. Poproszę teraz krótką zachętę do wspierania naszego medialnego projektu, który jest unikatowy nie tylko dzisiaj w Polsce, w całej historii Polski.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
Teraz mamy około 800 osób. Zostało jeszcze, no, trochę ponad 2 dni. No, warto by dzisiaj rozważyć wsparcie tego, co widzicie. To oczywiście jest tylko jedna niewielka część naszej działalności. Transmisje na żywo spotkań chrześcijańskich. Niekiedy to nazywają nabożeństwa. My unikamy tego terminu. Jesteśmy chrześcijańskimi antyklerykałami. Jakby to nie brzmiało, ale no tak jest. Przynajmniej ja się tak identyfikuję. Odrzucam wszystkie te religijne takie naleciałości, które na no, tym, można powiedzieć, fundamencie chrześcijańskim zostały przyklejone i one odrzucają ludzi od Jezusa Chrystusa i Jego prawdziwego Kościoła. Przypomnę na koniec te punkty. Ja już skończę. Troszeczkę przekroczyłem ten czas. Mam nadzieję, że wybaczycie. Pierwszy punkt, jak zaszkodził COVID chrześcijaństwu. Śmierć naszych bliskich, śmierć pastorów. Nieodwracalne inwalidztwo części z nas. Drugi. Rozluźnienie dyscypliny w kościołach, a przez to spadek gorliwości i miłości wzajemnej chrześcijan. Trzeci. Osłabienie ewangelizacji Kościoła, szczególnie tej wspólnotowej. 4. Silne podziały wśród chrześcijan związane z pozabiblijnymi treściami. 5. Koronawirus obnażył niski poziom zdrowego rozsądku wśród chrześcijan, polegania na faktach oraz niebiblijny stosunek do nauki. Tu wam pokażę pastorów ewangelickich, czyli luterańskich, jakie oni mają stroje. Widzicie? Szczególnie ci w tych czapkach, czyli znaczy w beretach, nie? To takie jakieś bordowe berety. Nowa formacja. Oczywiście mówię to z sympatią. Wiecie, dlaczego oni mają takie stroje? Bo to byli profesorzy uniwersytetów. Protestantyzm związany jest z uniwersytetami. To Erasm z Rotterdamu. No, tu już chciałem, dobra, już schowajcie, nie, tam. To może to nie jest najlepszy przykład profesora uniwersytetu, ale już niech tam będzie chodzi. Mówimy o strojach, nie? Czyli protestantyzm jest silnie związany z rozumem. To na uniwersytetach on powstał. A dzisiaj protestanci mówią, że oni odrzucają naukę i... A, to już mówiłem, to nie będę się powtarzał, ale to mnie szczególnie boli w kościołach Jezusa Chrystusa, w kościołach biblijnych. Niski poziom rozsądku, polegania na faktach oraz niebiblijny stosunek do nauki, fałszywy alarm, 6. punkt, fałszywy alarm apokaliptyczny, czyli kompromitowanie apokalipsy, to jest bardzo na pewno silnie diabelski zabieg. 7. Zwiększenie kontroli władzy państwowej nad kościołami. I 8. Zubożenie społeczeństw zachodu kosztem komunistów chińskich, co musi się odbić na sile materialnej kościołów i ogólnie chrześcijańskiego ruchu misyjnego. Ja tyle. Czy są jakieś głosy od was? Przedłużę. Ja już skończyłem. To tylko 10 minut przedłużyłem. Jeśli chcielibyście coś dodać, możemy jeszcze podyskutować jakiś czas.
Ja tylko powiem, że z tych punktów, które mówiłeś, Paweł, to właśnie ten 5, to obnażenie tej takiej odcięcia od jakichś faktów czy od nauki, to mi się rzeczywiście też tak włos jeżył na głowie i tak po refleksji to tak się zasmuciłem mocno nad tym i że właśnie to jest takie koszmarne świadectwo na zewnątrz wobec ludzi, którzy albo nie są bieżący, albo tak jakoś patrzą podejrzliwie na chrześcijaństwo, a którzy na przykład, nie wiem, walczą z tą pandemią i którzy dużo z siebie dają, żeby zachować życie innych, nie? I że to naprawdę jest koszmarne świadectwo.
Tak, tak. Ja to już nie rozwijałem tego. To akurat lekarz medycyny mówił do was, rzeczywiście, kiedy chrześcijanie mają jakiś naród pozyskać, to przede wszystkim muszą wpłynąć na myślenie elity tego narodu. To apostoł Paweł tak robił, pamiętacie, mowa na Areopagu, nie będę rozwijał tak, jak obiecałem. To co zrobiła część protestantów, kompromituje przekaz Biblii. To tyle. Jeszcze?
Ja bym jeszcze dodał też podobnie w tym, w temacie tego punktu piątego, bo też no, na świecie często pokazuje się ludzi religijnych, ale na Zachodzie szczególnie chrześcijan jako tą siłę wsteczną, a że ateiści czy lewica są takim oświeceniem. I teraz najbardziej szkodliwe dla mnie w tym wszystkim jest to, że tak jakby chrześcijanie sami w tej dali tak jakby im powód do twierdzenia, że dokładnie tak jest, bo się dokładnie tak zachowywali po prostu idiotycznie. I dla mnie najbardziej szkodliwe jest właśnie najgorsze w tym wszystkim to, że utrwalili ten wizerunek sami chrześcijanie, tamci nie musieli nic robić, żeby kompromitować chrześcijaństwo, a głos rozsądku ze środowisk chrześcijańskich był znikomy praktycznie.
No, głos iść pod prąd był mocny, jeśli chodzi na tle polskiego protestantyzmu. On jest bardzo jeszcze taki chimeryczny, nie ma specjalnego przekazu społecznego, za wyjątkiem telewizji iść pod prąd. Nie ma takiego jasnego, silnego głosu protestanckiego w twoim domu. To podkradłem od księdza Tadeusza. To chyba tam jest, nie? Także tu akurat w Polsce ratowaliśmy honor i ratujemy honor biblijnego chrześcijaństwa. Z tym nie jest tak najgorzej, ale na przykład w Ameryce to, co podkreślaliście, no to jest tragicznie. Przecież Trump przegrał wybory. I żeby nie było, że ja o tym nie mówiłem. Bo ja uprzedzałem o tym już delikatnie na zjeździe pół roku przed wyborami, w czerwcu, przed wyborami, które odbyły się tam, zdaje się, w listopadzie, tak? Uprzedzałem, że to się tak skończy, jeśli Ameryka nie wyciągnie wniosków. I później już wielu komentatorów też do tych samych wniosków doszło. Na przykład nasz komentator z Izraela, z Tel Awiwu, redaktor Eli Barbour, też twierdzi, że to właśnie przez takie chwiejne, niekiedy głupie nawet wypowiedzi na temat koronawirusa i jak go tam zwalczać, nie wiem, tam kiedyś było jakimś wybielaczu czy czymś tam, nie wiem. No naprawdę cudawianki wypowiadał Trump, przegra wybory. To ja mówiłem przed, a już po, to też inni komentatorzy o tym mówili. Także to się skończyło. A teraz widzimy, mówiliśmy tydzień temu, co się skutki z Afganistanu, to zobaczcie, że głupota w sprawie koronawirusa chińskiego, nie, doprowadziła do tego, że Trump przegrał, a teraz świat chrześcijański się wali, jeśli chodzi o sferę polityczną, która przecież przełoży się także na ewangelizację i tak dalej. Przecież dzisiaj chrześcijanie w Afganistanie za samo posiadanie aplikacji Biblia są rozstrzeliwani na ulicach przez talibów. A to się zaczęło od koronawirusa. Czy ktoś jeszcze? Mamy może z czatu? Czarek, proszę.
Też myślę, że te problemy, czy duża część tych problemów jest skutkiem tego, że te problemy w kościołach musiały być długo przed koronawirusem. Jakieś bardzo dużo zaniedbań i dyscypliny, i nauczania, i właśnie pomijania wielu rzeczy w nauczaniu. Czy nie wymagania tego, żeby no wszyscy jakby to nauczanie biblijne przyswoili tak samo, tylko no często w kościołach są różne zdania na tematy, o których Biblia się jasno wypowiada, no to tym bardziej później na inne tematy. Także no tu widać, że te zaniedbania musiały być przez długie lata wcześniej, a tu się no, jakby mocno pokazały.
Tak jest, oczywiście, potwierdzam. Też tak myślę.
Tak jeszcze myślę, że bardzo smutne są to silne podziały wśród chrześcijan związane z treściami dotyczącymi COVID, że dla tylu chrześcijan ta kwestia była warta zaryzykowania porzucenia pracy na rzecz kościoła czy jakiejś służby dla Jezusa, z powodów no, generalnie znacznie bardziej błahych. Czyli no, to też świadczy o głupocie.
O głupocie i do tego, o tym, co jest centrum. Nie? Bo jeśli Jezus jest centrum naszego życia, to głupota nie przesłoni tego, co Jezus nakazuje. Proste jak 2 razy 2.
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, co wczoraj się zdarzyło. Wczoraj rozmawiałam z dziewczyną, która była na spotkaniu ekumenicznym i spotkała się tam między innymi z chrześcijanami którzy no, mają ich kościoły mają charakter taki charyzmatyczny, te ruchy charyzmatyczne. I to, co oni mówią o uzdrowieniach, no też przeczy zdrowemu rozsądkowi. I rzeczywiście koronawirus tylko obnażył to, co oni przecież przez lata już całe robili. Więc ten nurt charyzmatyczny zarówno w kościołach protestanckich, jak i w katolickim kościele, no niestety przekłada się na obniżenie tego zdrowego rozsądku i też przekłada się na to, że ludzie nie chcą słyszeć o Kościele. Dziękuję.
Tak, o tym szerzej rozmawialiśmy kilka dni temu z księdzem profesorem Kobylińskim. Zobaczcie, cały godzinny wywiad, raczej taka rozmowa właśnie także o tych zabobonach, które w katolickiej pobożności ludowej są rozprzestrzeniane, a teraz weszły też do kościołów protestanckich właśnie przez ten herezję fideizmu. Także kto chce więcej, zapraszam. Nie wiem, kiedy to było ta rozmowa? W czwartek, czyli parę dni temu. Naprawdę warto sobie przesłuchać, można skomentować. Kto jeszcze? Z czatu mamy może jakiś głos? Z mediów społecznościowych? Halo, halo, czy ktoś?
Jeśli mogę.
Prosimy.
Nie wiem, czy to do mnie było, ale jeśli mogę, to powiem. Dla mnie tak najbardziej ten czwarty punkt właśnie. Tak patrząc szczególnie po mediach społecznościowych, typu tam Facebook czy coś, Twitter, no najgorsze właśnie jest to ogłupienie ludzi. No i to także dotknęło naszego środowiska, bo dużo odeszło od nas i ta głupota się ciągnie za tym, bo te wpisy takie do dzisiaj to się pojawia, że no, ciężko to przetrawić. No, ja to osobiście to dotknęła mnie ta zaraza, także staram się tłumaczyć, że tak no, znajomym, czy w pracy, czy takim bliskim znajomym i ciężko dotrzeć do nich. Także no, jest to straszne i tyle. No. A brakuje tego Słowa Bożego tak na co dzień w naszym narodzie. Tak. To jest chyba główna przyczyna tego wszystkiego. Dziękuję.
Dzięki. Mamy też głos na poczcie mailowej.
Rafał Michta, ja przewrotnie odpowiem, że COVID pomógł mi w moim wzroście chrześcijańskim. Gdyby nie ta sytuacja, w wielu spotkaniach kościoła nie mógłbym uczestniczyć, wielu chrześcijan bym nie poznał. I nadal byłbym sam, tak po ludzku. Sytuacja ta pomogła mi też w utwierdzeniu się w tym, że wybrałem dobrą wspólnotę. Nie neguję oczywiście negatywnego wpływu na wspólnoty już utwierdzone, którym tego kontaktu osobistego brakowało. Z perspektywy młodego chrześcijanina podejście do pandemii było też użytecznym testem na rozpoznawanie, którzy nauczyciele błądzą i prowadzą ludzi na manowce. Jak łatwo jest ludziom pójść za emocjami zamiast za rozumem. Ważne w tej sytuacji jest też to, że zmusza ona do głębszego zastanowienia się nad tym, co jest w życiu ważne, czym jest wolność i gdzie jest jej źródło, skąd się bierze szczęście, jak funkcjonuje społeczeństwo, no i wreszcie jak działają władze, jak sobie radzą z kryzysami. Dziękuję za to, co robicie, dzięki, że mogę brać w tym udział.
Dzięki również. Tak, nie skupiłem się na pozytywnych aspektach, ale oczywiście Bóg nawet z różnych złych rzeczy wyprowadza na różny sposób dobro. I można by o tym kiedyś też podyskutować. Być może już troszeczkę wcześniej na takich tych porannych programach na początku pandemii, to tym pomyśl dziś, nie? Takie dwuminutowe na Twitterze są codzienne nasze programy. Dzisiaj na przykład Zbyszek czyta, nasz drogi brat w Chrystusie, który jest obłożnie chory, nie może, można powiedzieć, przyjść tu do was, wyjść na zewnątrz, ale no jeszcze mając, jak to się mówi, dech w piersiach, próbuje dotrzeć z czytaniem Biblii, to na początku pandemii pamiętam, że mówiłem o tym, jak świadomość, że tak powiem, prawdziwych wartości wraca do ludzi. jak rozrywka zaczyna schodzić na niższy poziom, jak jakieś takie otrzeźwienie, a co będzie ze mną po śmierci i tak dalej. Mówiliśmy, przecież nasza ulotka, koronawirus i co dalej, i animacja ta w sieci, tam miała chyba tam ponad 1 300 000 jakichś tam reakcji, czy tam dotarcia, nie? Tam nie znam tych wszystkich kwalifikacji, ale no dużo, nie? Bardzo dużo ludzi wtedy się tym zainteresowało. Także no dziękuję za ten optymistyczny głos na koniec. Tak, Bóg to zło gdzieś będzie reperował, będzie w to miejsce wstawiał dobro. Jesteśmy tego pewni i już widzimy różne dobre owoce, o czym Rafał też wspomniałeś w swoim wpisie. Rozumiem, że nie ma więcej głosów. To pozwólcie, że na koniec krótko się pomodlę i będziemy się żegnać. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym pasterzem. Ty nas prowadzisz, Ty nigdy nie zasypiasz. Twoja ręka nie jest za słaba, Twoje oko nie jest ślepe. Ty widzisz wszystko, widzisz cały świat, widzisz wszystkich nas, widzisz wszystkie swoje owce. Dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci, że przelałeś za nas na krzyżu Golgoty swoją bezcenną, drogocenną krew, która całkowicie obmywa z grzechów. Dziękujemy Ci, że przygotowałeś dla nas mieszkania w niebie i nic już nie może tego pokrzyżować, byśmy tam się z Tobą kiedyś nie spotkali. Amen.